Witam Państwa, kłaniam się Wiesław. Jak się łatwo domyślać, a bardzo łatwo zresztą, jestem w trasie, że tak ładnie powiem, codziennej, ale mam nadzieję, że to raczej nie powinno Państwu przeszkadzać. A przecież nigdy nie nagrywam w studio, zawsze nagrywam do telefonu komórkowego, czy to w domu, czy tutaj, myślę, że. A to może dyszenie, to chyba. No cóż, jestem starym człowiekiem, więc kaszel, dyszenie, naturalna kolej rzeczy. Przepraszam za to wszystko, oczywiście, ale jakby na to nic nie patrzę. A mili Państwo, dlaczego nagrywam to teraz? Dlatego, że przed chwilą, znaczy zawsze jak idę, to staram się słuchać czegoś ciekawego, w tym również czegoś internetu, jakichś ciekawych klipów, czy nie oglądam, tylko słucham, leci sam tam w kieszeni. No i trudno. No więc, ale teraz, tym razem nagrałem sobie ten MP3 z pismu Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. No właśnie, może to trzeba było zapytać się, czy on na pewno jest polski, ale to pytanie pozostawiam już, znaczy odpowiedź na to pytanie pozostawiam już Państwu. Przyglądnijcie się. Znaczy po prostu sprawdzajcie, co wyrabia pism i właśnie jego kierownictwo i dopiero wtedy na podstawie tego, co robi, a nie to, co opowiada bzdury, jakie bzdury opowiada, tylko to, co robi, można się odnieść do tego przymiotnika Polski. Ale załóżmy, że to jest polski. I teraz tak, słabo, ale polski. Otóż sytuację, jaką mamy w tej chwili, znaczy ta empatyjka, no już no, sytuacja, jaką mamy w tej chwili, jest następująca. Znaczy wysłuchałem większej części wywiadu, znaczy czy to wywiad, znaczy dwie osoby z pismu rozmawiały na temat, znaczy ich jakby punktem wyjścia była 70. rocznica powstania Chińskiej Republiki Ludowej. No i na tej bazie tam jakaś jedna pani, nie z drugą panią, tylko i nie w maglu, chociaż niektóre sformułowania, niektóre tezy to prawie jak z magla, a jedna pani z drugim panem opowiadają sobie, jak to było i jak to jest z tą Chińską Republiką Ludową, jak to było w ciągu tych ostatnich 70 lat. No więc to podzielili na trzy części: wzloty, upadki, czy plusy, minusy i przyszłość. Ten głównym opowiadającym jest facet, który mieszkał kilka lat w Pekinie. I to mnie zdumiewa. To znaczy, on chyba nigdy nie wyjeżdżał poza Pekin. Ale to też kolejna sprawa. Bywa i tak. Polecam Państwu, żebyście to przesłuchali, tylko jak zwykle w takich sytuacjach sugeruję, aby do tego odsłuchania zabrali się Państwo ci, którzy mają trochę więcej może danych, lepiej czują Chiny, bo dla przeciętnego odbiorcy to może być szum informacyjny, to znaczy tam są i rzeczy cenne, i bzdury kompletne. No i bardzo często część z Państwa nie będzie w stanie oszacować, co jest bzdurą kompletną, a co jest rzeczą cenną. Czy ja bardzo bym chciał, żeby się Państwu udawała taka sztuczka w cedzeniu, w odcedzaniu ziarna od plew. No ale to jest dosyć trudne. Ja na przykład gdybym miał a gdybym miał zrobić coś takiego, to ja bym musiał ten felieton po prostu zdanie po zdaniu analizować, a tego nie mam zamiaru ani zamiaru ani ochoty, bo prostowanie propagandowych, bardzo często, najczęściej zresztą propagandowych ścieżek pismu, to nie jest moja działka i ja się tym zajmować nie będę, ani pismu, ani propagandowych ścieżek różnych innych ludzi, którzy uważają się za sinologów, bądź nimi są. To nie jest to, co mi najbardziej odpowiada, nie, zdecydowanie nie. No, przykładem ostatnim jest artykuł Lubiny, którego po prostu nie byłem w stanie analizować, bo głupoty, analizować głupoty. No właśnie, więc tutaj w tym podcaście, w tym pliku audio, mówimy po polsku, też nie do końca po polsku, w tym pliku dźwiękowym, mówiąc po polsku zupełnie, jest cała masa ciekawych stwierdzeń, ale jeszcze większa masa stwierdzeń kłamliwych, przekłamanych, niedoinformowani są ci dwoje, chyba młodzi stosunkowo ludzie, którzy rozmawiają na temat tego 70-lecia. No bo jeśli oni powtarzają propagandowe bzdury, że to Denk jest twórcą tego wszystkiego dobrego, co się zdarzyło po śmierci Mao, to znaczy, że oni niewiele wiedzą, niewiele rozumieją z tego, z tych Chin, ale na pewno niewiele wiedzą, co się wówczas działo, bo mówiąc za profesorem Jawlikowskim, który wtedy tam był, Deng tak naprawdę dawał bardzo często się ponieść kontrrewolucji na wsi, bo likwidacja komun wiejskich, mam nadzieję, że Państwo wiecie, o czym mówię, nie polega na tym, że Deng zadekretował coś, tylko Deng stanął, całe biuro polityczne stanęło przed pewną alternatywą, że czy to było w Fujianie, już nie pamiętam gdzie, po prostu ludzie zaczęli likwidować komuny i rozparcelowywać ziemię między siebie. No i co? No i Deng wtedy, całe KC miało do wyboru, albo wysłać armię, albo nie. Więc nie wysłali. I wtedy to poszło po prostu jak pożar suchego lasu po całych Chinach. Ta dekomunizacja, ta dekomunizacja wsi. No, więc, a tutaj oczywiście w tym pliku dźwiękowym to nie ma mowy o tych historiach. No. Ci ludzie opierają się o jakieś takie tam książkowe czy gazetowe teorie. No i można i tak, tylko czy aby na pewno pism powinien tak w ten sposób, pism powinien w ten sposób pracować, to aby na pewno oni powinni, przepraszam za te hałasy, kładnie oczywiście, czy pism powinien powielać jakieś głupawe, propagandowe tezy, które po prostu nie, no takiej instytucji nie przystoją. No, macie Państwo cały pism. Jest wiele elementów wiele elementów, które mnie drażnią w tym pliku dźwiękowym, w tej rozmowie, a między innymi coś takiego, że ta historia o tym, że no tak, no niby taka teza jest, no tak, niby Chińczycy zyskali, ale nie wszyscy. No, zaraz, kurczę. Nie. Zyskali wszyscy, tylko nierównomiernie. O, i to różnica między tym, co oni powiedzieli, a tym, co ja powiedziałem, jest kolosalna. I mam nadzieję, że Państwo to czują. Więc, no, przecież, a ileż ja razy, setek razy mówiłem o tych najbiedniejszych, o tych ludziach ze wsi, którzy mają się najgorzej, prawda? Ale to nie oznacza, że ich sytuacja jest taka sama jak 23, 53, 80 lat temu. No nie ma porównania. Po prostu nie ma porównania. Nie ma ich. Kiedyś to była nędza. Teraz to jest, wtedy był głód i nędza. A teraz to jest bieda. Tak, bieda i to czasami znaczna. I o tym wielokrotnie mówię, ale to jest bieda na zupełnie innym poziomie. Można powiedzieć, a to rozdrabnia się na drobne. Tak, rozdrabnia się, bo to trzeba, żeby być obiektywnym, żeby widzieć prawdę, to trzeba się rozdrobnić. Trzeba, jak to nasz zwierz powiedział, wstąpić do głębi. No, co też ja czynię. A nie do końca przesłuchałem ten plik, przyznaję się bez bicia. Bardzo rzadko zresztą jestem w stanie wysłuchać do końca różnych rzeczy, dlatego że nie wiem, czy to jest pewnie związane z tym, że ja jestem nerwusem i jak mi coś bardzo nie odpowiada, to staram się wytrzymać tyle, ile się da, słuchając różnych bajek, ale w pewnym momencie myślę sobie, nie, kurczę, co ja matkę ojca zabiłem? Młotkiem? Nie, po prostu nie. Ja myślę, że to jest związane również z wiekiem, że już jestem mniej odporny na głupotę. Po prostu mniej odporny. I to oczywiście być może Państwo na tym tracicie, być może sam nawet tracę na tym. Ale ja już nie chcę. Ja już nie chcę słuchać tej głupoty. Nie chcę słuchać tych barańców, tych durnych tez udowadniania, że coś jest różowe, podczas kiedy jest zielone. Na przykład. Tym bardziej, że ja niestety o pismie jako instytucji, Polskiej Instytucji Spraw Międzynarodowych, mam bardzo złą opinię. Bardzo złą opinię. Sugeruję, żebyście Państwo, taka podążając tym moim torem, tych moich myśli, opinii o pismie, proszę sobie przeczytać, jak pism się sprawił, w cudzysłowie oczywiście, organizując w Yad Vashem konferencję z tymże instytutem niedawno, może 2 tygodnie temu. Żydzi na nas pluli, a dyrektor pismu wbił się jak piskorz. No jeśli tak, to ma być. No. To cóż, to jest całe pismo. To w przypadku Żydów, a w przypadku Chin. Posłuchacie Państwo, to zobaczycie. Dlaczego ja teraz już mówię o piśmie, a nie o Chinach, bo miałkość tych instytucji państwowych jest straszliwa. Świetna robota. I teraz mi Państwo mówienie o piśmie jako instytucji państwowej, która ma wyznaczać jakieś intelektualne tory polskiej polityki zagranicznej, czy OSW, dokładnie to samo. No przecież to jest straszne, to jest dramat, to jest tragedia. Jeśli my mamy takich specjalistów, w cudzysłowie, jak ci, którzy właśnie teraz występują w tym pliku dźwiękowym, no to przecież strach się bać. To dziwne, że nasza polityka zagraniczna w stosunku do Chin jest taka, jaka jest. To i tak dziw boski, cud boski, że to w ogóle jest jakakolwiek. No na pewno nie Polska. Kształtują ją obce mocarstwa i to jest nieszczęście. Tak. Tak naprawdę podstawowym błędem tych ludzi, tych dwojga ludzi młodych, którzy się wzięli za tą robotę, było to, że oni podjęli temat na 20-30 minut zdefiniowania tego, co się działo w ciągu 70 lat. To jest na 10 doktoratów, a nie na rzecz 20-minutową. Ja bym się nie poważył. A ja przecież nie jestem żadnym sinologiem, nie jestem żadnym fachowcem, nie jestem żadnym ekspertem, po prostu zwykłym człowiekiem, który kocha Chiny i stara się widzieć to, co widzieć prawdę tych. Widzieć to, co powinienem zobaczyć, żeby Państwu przekazać to, co jest właśnie, co jest prawdą, co jest nielukrowaną propagandą i tak dalej. No, a ci z pismu, no to co? No przecież ja gdybym miał zrobić takie resume tych 70 lat, no ja nie wiem, musiałbym spędzić już miesiąc nad tym, żeby rozbić to na czynniki pierwsze i pewnie z tego by wyszło z 50 felietonów minimum, omawiających różne aspekty. Takiej samej długości, 50 takiej samej długości jak tutaj jeden. No więc, szanowni Państwo, widzicie, że to jest jakiś. To jest coś, czego nawet nie wiadomo jak do tego podejść, jak to ocenić. Się wymyka wszelkim ocenom. To jest taka nędza. A najgorsze jest to, że ludzie starsi, ludzie doświadczeni, ludzie, którzy tam byli przez dziesiątki lat, którzy znają Chiny od dziesiątków lat, są po prostu na boku. I rozmawiają o 70-leciu, gówniarze, przepraszam za określenie, ale gówniarze, a nie rozmawiają ludzie, którzy tam siedzieli przez dziesiątki lat i znają ja od podszewki. No do czego to podobne? Ja rozumiem, że w Polsce jest kult młodych, on zapanował w 89, bo trzeba było odstawić wszystkich tych starych, w cudzysłowie starych, tych ludzi, którzy nabyli swoją wiedzę w czasach PRL-u, no ale to jest kontynuowane. Ciągle jest to samo. W Chinach, w Stanach Zjednoczonych dochodzą do władzy ludzie, którzy mają po 70 lat. Tak, to dobrze, bo oni mają doświadczenie. I oni mają zaplecze równolatków. Oczywiście młodszych też, ale równolatków. A tutaj 30-40-latkowie, oni wiedzą najlepiej, oni są tak mądrzy, że strach się bać. No to cóż, posłuchajcie Państwo, usłyszycie tych mądrali z pismu i wyciągnijcie sami wnioski. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.